Zakorkowani. Kulisy życia w Korei.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, więc zaczynamy dzisiaj pierwszą audycję z listy naszej konkursowej. Tą audycję, która miała najwięcej głosów, która miała największe zainteresowanie. To jest pierwsza audycja z listy konkursowej, a w kolejności już dziewiąta.
Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o przesądach i tematach tabu.
Tak, pewnie będzie to dosyć ciekawy temat. Sami jakby przygotowując się do dzisiejszej audycji, dużo ciekawych rzeczy sobie przypomnieliśmy, odkryliśmy. Również dowiedzieliśmy się od naszych znajomych, także na pewno będzie to bardzo ciekawy temat.
Wierzysz w przesądy?
Wiesz co, w zasadzie nie wierzę, ale jak byłem w Polsce, to...
Poczekaj, czy w przesądy można w ogóle wierzyć?
Nie, no tak, chyba w przesądy się wierzę.
No dobra,
tak mi się wydaje. W każdym razie, będąc w Polsce, jedyną rzeczą, jaką na mnie działała, to było przechadzanie pod znakami. Nawet nie pod drabiną, ale pod znakami. Nie wiem, czy sobie ten przesąd wymyśliłem, czy powiedziała to moja koleżanka ze studiów chyba, ale że to przynosi pecha. Więc nigdy pod tymi znakami nie przechodziłem. Takimi znakami, które mają dwie nogi. Aha. Takie duże
to
znaki.
Starej daty takie.
Tak. Znaczy chodzi o takie duże też znaki drogowe czasami. W Polsce, nie wiem, w Korei chyba mniej jest takich drogowych, które są nad przejściami dla pieszych.
Aha.
Natomiast w Polsce takich było dosyć sporo. I pamiętam, kiedyś odwiedzałem koleżankę w Gnieźnie. Przechodziliśmy przez most i był chodnik. I ten znak był postawiony dokładnie na balustradzie mostu i na tym płotku odgradzającym od jezdni. Więc ja po prostu tam robiłem jakieś gimnastyki w ogóle. Jakieś zeschizowany byłem chyba. Robiłem jakieś gimnastyki, wychodziłem na ulicę, żeby nie tylko żeby nie przejść pod znakiem, żeby mi to nie przyniosło jego złego pecha.
Znaczy
złego
pecha,
pech jest zły. Więc żeby mi to nie przyniosło pecha. Natomiast przylatując do Korei zupełnie nie myślałem o przesądach. Natomiast nie minęło wiele czasu, kiedy dowiedziałem się o kilku absurdalnych rzeczach.
Absurdalnych.
Tak, a ty, Ania, w Polsce wierzyłaś w jakieś przesądy?
Znaczy, ja generalnie nie jestem osobą przesądną, ale chyba tak bardziej z przyzwyczajenia, podobnie jak ty właśnie. Pod tymi znakami też nie przychodziłam, ale na pewno nie robiłam żadnych wygibasów, żeby je ominąć. Natomiast wiem, że na przykład ciągle jak chodzę z Ujankiem za rękę, to jest tak, że wolę, żeby jakaś na przykład przeszkoda nas nie rozdzielała, czyli jakby próbuję przejść po tej samej stronie, ominąć jakiś na przykład słupek po tej samej stronie co on. Albo na przykład tak samo jak koreańscy rodzice, nie lubię jakby przyciągać rąk ponad głowami małych dzieci, bo mam wrażenie, że wtedy nie urosną. To jest takie, nie wiem, takie wyryte gdzieś tam w mojej głowie przekonanie, że to spowoduje, że właśnie one, te dzieci właśnie jakoś, nie wiem, będą niskie w przyszłości.
Ale moja mama mi, byłem małym, zawsze mówiła, żeby nie przechodzić, jakby nie przeskakiwać przez mojego brata, który na przykład leżał na podłodze, bo on nie urośnie.
No właśnie to samo jest w Korei, że właśnie rodzice nie powinni przeskakiwać ponad swoimi dziećmi, bo wtedy właśnie będą one niskiego wzrostu. Natomiast do tej pory pamiętam, że w Myśliborzu, to było takie bardzo małe miasteczko.
Byłem tam kiedyś na obozie.
Tak. Jeziora piękne.
Tak, jeziora.
Pamiętam, że była taka w pewnym czasie taka ogromna jakaś obłęd w ogóle na temat czarnych wołg. Czarne wogi, jeżeli właśnie jeździły po mieście wolno z jakimiś tam przyciemnionymi oknami czy firankami w oknach, oznaczało to, że po prostu, jeżeli by się nie zrobiło trzech kroków wstecz na widok takiego auta, to przyniosłoby właśnie jakiegoś pecha. Też dużo osób uważało, że w tych wołgach czarnych siedzą jacyś sataniści, porywają dzieci i tak dalej, więc wszyscy w ogóle dostawali, również ja, ataku serca na widok w ogóle takiej czarnej wołgi.
Ale to mieliście jakąś tam mafię myśliborską?
Znaczy tam w Myśliborzu wtedy było, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy było dużo, dużo cyganów i tam różne historie właśnie, może to jakieś tam stereotypy tutaj się odzywały, ale były jakieś tam, wiesz, historie o jakichś tam zniknięciach ludzi i tak dalej, i tak dalej. Później jak ja wyjechałam, okazało się na przykład, że moja jedna koleżanka z podwórka też została zamordowana przez tam właśnie swojego chłopaka, cygana i w ogóle. No takie straszne naprawdę rzeczy. No więc ta Wołga też była takim właśnie taką oznaką takiego czegoś ciemnego.
Ale skoro już o tym mówisz, to mi się teraz przypomniało, jak u mnie na wsi w Polsce w jednym lasku był taki wielki grobowiec. Kamienny wielki grobowiec z pięknymi wyrzeźbionymi aniołami i w ogóle. I to był taki zupełnie między wsiami, do obydwu wsi co najmniej 2 kilometry drogi, i w tym lesie był ten grobowiec i mówiło się, że tam spoczywa rodzina jakichś Matysów. I że ten Matys, ten cały ojciec, głowa tej rodziny, jak żył, to potrafił się pojawiać w kilku miejscu naraz. I cały w ogóle został utworzony mit na temat tej rodziny. I to było takie straszne. Ja pamiętam, że ja kiedyś z kolegami dwoma pojechałem do tego grobowca, żeby zobaczyć, jak to jest. Oczywiście pojechaliśmy za dnia. I to było straszne, bo ten grobowiec był strasznie sprofanowany. Nie wiem dlaczego, natomiast ta cała krypta była otwarta. Cała ta wierzchnia jakby część tego grobowca była otwarta, ta płyta odsunięta, jak na filmach, po prostu horrorach. I tam w środku było widać takie całe puste pomieszczenie, taka katakumba i metalowe trumny.
Metalowe
trumny i te trumny, dwie czy trzy nawet, były otwarte i wystające ludzkie kości.
O Jezus,
masakra w ogóle. I po prostu o tych ludziach pamiętam, że do dzisiaj, że były zawsze mity, że to jakaś rodzina, która właśnie z diabłem jakiś pakt powiązała, jakiś podpisała i w ogóle takie...
Dobrze, jest fascynująca historia, ale o Korei.
Tak.
W Korei też jest dużo właśnie przesądów związanych ze śmiercią.
Tak, może takim największym i najbardziej znanym i chyba tak taką pierwszą rzeczą, jaką ja się w Korei spotkałem na temat przesądów, to jest pisanie imion w kolorze czerwonym.
I nazwisk też.
I nazwisk, tak. W ogóle całe imion, nazwisk. I kiedyś, jak przez pewien okres byłem nauczycielem angielskiego w koreańskiej szkole, uczyłem 9-14-latki i z braku dobrze piszących właśnie flamastrów kiedyś wziąłem czerwony flamaster i wypisałem tam imiona niektórych uczniów, których akurat coś, jakieś zadanie dla nich miałem, żeby jakieś tam punkty postawiać. I po prostu nastało w całej klasie takie oburzenie, że w ogóle jak to, że dlaczego ja tutaj napisałem tym czerwonym flamastrem. I ja taki zmieszany zacząłem się wypytywać, no i oni zaczęli mi tłumaczyć tym swoim takim łamanym, jeszcze takim raczkującym angielskim, że w Korei właśnie nie pisze się imion czerwonym kolorem, ponieważ w ten sposób można życzyć komuś śmierci, albo ta osoba umrze. Bo w Korei jest taka zasada, że imiona czerwonym kolorem pisze się tylko imiona osób zmarłych.
Tak, dokładnie. Jest taka tradycja, ale też ta tradycja właśnie wcześniej dotyczyła osób, których śmierci rychło się oczekiwało, czyli bardzo starych ludzi albo którzy właśnie gdzieś tam już dogorywali, no może tak źle brzmi, ale w sensie już byli na łożu
jedną
drogą po drugiej stronie świata. Albo te osoby, które były właśnie na przykład nieuleczalnie chore i już też po prostu umierały. Natomiast co ciekawe jest to, że wiele osób w Korei też uważa, że w ogóle pisanie w kolorze czerwonym, atramentem czerwonym czy długopisem czerwonym jest nie na miejscu, nie tylko jeżeli chodzi o imiona i nazwiska, ale w ogóle, bo jest to kolor krwi. Więc to jest takie trochę nieprzyjemne po prostu w odczytywaniu tego rodzaju napisów. Co ciekawe, też czytałam gdzieś, że w ogóle wcześniej, setki, tysiące lat temu, w Korei kolor czerwony, pisanie kolorem czerwonym było zarezerwowane jedynie dla rodziny królewskiej. To też jest ciekawe. Z drugiej strony w Korei często, szczególnie w ogóle to starsze pokolenie, podpisując się, używa takich małych piecząteczek. To są takie walce, w których wyryte są właśnie imiona, nazwiska w koreańskim albo w hanji, czyli w ideogramach chińskich. I wtedy po prostu używa się atramentu czerwonego do podstemplowywania. I wtedy akurat nie ma problemu, jeżeli te nazwiska czy imiona są napisane w kolorze czerwonym.
No i właśnie, to jest takie ciekawe, że zakazują pisać w kolorze czerwonym imion, ale jak podpisują się na dokumentach, to stawiają te czerwone pieczątki jedną za drugą, więc
tak.
To jest
no właśnie, tylko to jest ciekawe. Ta pieczątka jest taka charakterystyczna, bo najczęściej ona jest, to jest taki mały kwadracik albo kółko i to jest takie, to imię i nazwisko jest wygrawerowane w bardzo taki fikuśny sposób, że tak naprawdę...
Tak, żeby trudno było podrobić.
Dokładnie, więc tam są, to jest takie, to nie widać tego naprawdę, tych literek koreańskich czy chińskich, to są jakieś takie dziwne w ogóle wzorki, które tworzą tak jak te takie, jak to się mówi, te kody takie,
QR code.
Tak, QR code. Coś takiego. To na tej samej zasadzie trochę działa.
Tak, ale nie wiem, czy wiesz, generalnie tej pieczątki imiennej nie wolno... Nie wolno w innym kolorze stawiać. Ona jest jakby nieważna, jeżeli nie jest w kolorze czerwonym.
A to nie wiedziałam.
Bo pamiętam, kiedyś jak pracowałem w kawiarni i przyszedł jakiś właśnie pan, który chciał pożyczyć tą taką poduszkę z tym czerwonym atramentem właśnie, żeby podstawić sobie przed jakimś dokumentem. I my powiedzieliśmy, że mamy tylko taką niebieską, bo stawialiśmy na kuponach do kawy, stawialiśmy pieczątki. Powiedział, że nie, że w ogóle, że nie można. I wtedy się zapytałem moich znajomych i rzeczywiście nie wolno. Musi to być czerwone, na pieczątce.
Także warto, przyjeżdżając do Korei, warto pamiętać, żeby nie pisać imion i nazwisk w kolorze czerwonym. Natomiast ważne jest też to, bo to właśnie może być odebrane jako życzenie śmierci. Natomiast inną rzeczą właśnie, którą warto pamiętać, to to, żeby nie kłaść łyżek częścią wypukłą do góry. To również może być odebrane jako życzenie śmierci, ponieważ w ten sposób kładzie się sztućce tylko przy stołach zastawionych dla uczczenia pamięci właśnie zmarłych, przodków, czyli na przykład w obrządkach Dziesa, tego właśnie czczenia ludzi umarłych, oddawanie im hołdu. Więc jeżeli właśnie ktoś ze słuchaczy przyjeżdża do Korei i na przykład teściowej przygotuje obiad, to lepiej, żeby właśnie tą łyżkę jednak częścią wklęsłą do góry, nie wypukłą.
Tak. No i druga, kolejna bardzo ciekawa sprawa to jest cyferka numer 4. Cyfra numer 4 to jest jedna z moich ulubionych cyfr. W Polsce to była moja ulubiona, najbardziej szczęśliwa cyfra.
Tak?
Mój numer telefonu kończy się 4440.
Ojej.
I wiem, dlaczego Koreańczycy właśnie...
Fanki sobie zapisują.
Tak, fanki sobie zapisują. I wiem, dlaczego Koreańczycy zawsze nigdy się nie dziwią, dlaczego mam taki... Bo mój numer ma dużo czwórek i zwykle to takie numery z tymi samymi cyframi są dosyć trudne do zdobycia, bo wszyscy ją chcą mieć, żeby było łatwe do zapamiętania. Ale w Korei... Numer z samymi czwórkami jest bardzo dostępny, bo nikt go nie chce. A dlaczego?
Dlaczego? No właśnie.
Właśnie. Numer 4 po koreańsku, wymawiany jako sa, znaczy to samo, co śmierć, które po chińsku, w znakach chińskich, jest również wymawiane jako sa. Czyli numer 4 i śmierć, tak samo wymawiane w koreańskim sa, oznacza śmierć.
Czyli czwórka oznacza śmierć, po prostu.
Zakręciłem się. Tak. Czwórka oznacza śmierć. Dlaczego?
Też właśnie saman, tak? Saman.
Tak, saman. Właśnie to jest to sa.
Tak, tak.
Więc dlatego Koreańczycy nie lubią czwórki. I taką najbardziej charakterystyczną w Korei rzeczą związaną z unikaniem cyfry 4 to jest budowanie budynków, chociaż teraz już trochę zmieniło, budowanie budynków, w których unika się cyfry 4, zapisując na przykład czwarte piętro w postaci literki F od 4 lub całkowicie unika się tego piętra, więc w Korei w niektórych starszych szczególnie budynkach należy zwracać uwagę, na którym piętrze się wysiada. I tak jak ja chodzę na siłownię, to właśnie w tym budynku trochę już starszej generacji moja siłownia jest na czwartym piętrze, czyli na piętrze F.
Dokładnie, to jak mówisz o windach, tak?
Tak,
że
mówię
po prostu
o windach, tak.
O przyciskach, że czasami po prostu jest 3 i 5 bez czwórki, albo czwórka jest zapisana właśnie jako F,
tak.
Nie jako cyfra 4. No właśnie, tak, ale to też tylko już chyba w niektórych budynkach. U mnie na przykład w pracy albo w domu, w którym mieszkam, w bloku mieszkalnym, normalnie czwórka jest też zapisana, także to naprawdę zależy od podejścia do sprawy.
I jeszcze właśnie jedną rzecz chciałem dodać, bo ostatnio oglądałem wiadomości przez wczoraj i Koreańczycy we współpracy z Rosjanami wypuścili nową satelitę, nie pamiętam jak się nazywała, chyba Arirang 6. Mhm. Arirang 6. I okazało się, że Koreańczycy mają już tych satelit wypuszczonych do wszechświata. Mają ich już chyba właśnie 6, bo to już była 6. Natomiast okazuje się, że nie 6, tylko 5, bo została pominięta satelita Arirang 4.
Czyli jest 1, 2, 3 i 5.
I teraz 6 właśnie wylądowała na orbicie.
No właśnie, do tej pory mówiliśmy o przesądach związanych ze śmiercią, z życzeniem śmierci. Natomiast w Korei również istnieje dużo przesądów, jeżeli chodzi o tą bezpośrednią styczność ze śmiercią, czyli po prostu z pogrzebami. Na przykład Na pogrzeby nie chodzą w ogóle kobiety w ciąży, również nie rozmawiają na temat pogrzebów. W Korei jest tak, że przykład ode mnie z firmy, jest dziewczyna, która jest w ciąży w grupie, mojemu szefowi umarła mama. I w Korei jest tak, że no jest to jednak jakby podejście do sprawy kolektywne, czyli jakby wszyscy współpracownicy z danej grupy, ale też z innych grup zbierają pieniążki, dają koperty i też razem idą właśnie, umawiają się na którą godzinę, kto kiedy idzie właśnie na ten pogrzeb, żeby tam chwilę czasu spędzić. No i ta koranka, która jest w ciąży, była zupełnie jakby wykluczona w ogóle z rozmów, z nawet spłacenia pieniędzy, tak żeby coś złego jej tam nie dotknęło właśnie podczas właśnie bycia w ciąży. Inny przesąd, ja przyznam się, że o tym nie słyszałam, tutaj to wyczytaliśmy razem z tobą, że po przyjściu z pogrzebu też często Koreańczycy wierzą, że należy posypać próg solą po to, żeby nie przywlec za sobą jakichś tam złych duchów.
Nie złych duchów, tylko z duchów tych zmarłych osób. Właśnie byliśmy na pogrzebie, tak.
Dokładnie. Co ciekawe, w ogóle w Korei kolorem pogrzebu jest kolor biały, nie kolor czarny, więc często, znaczy kobiety też ubierają się na czarno, ale raczej kolorem takim, który właśnie wskazuje na pogrzeb, to jest ten kolor biały. Często właśnie nosi się takie białe hanboki wtedy z przepaską na ręku, jeżeli jest się rodziną zmarłego. Też na przykład białe kwiaty są takie charakterystyczne właśnie na pogrzeb. Raczej kolorowych kwiatów się nie przynosi, tylko białe kwiaty. Na przykład białe chryzantemy układa się za każdym razem, jak chce się oddać hołd zmarłemu. Układa się po prostu je na ołtarzyku przy zdjęciu zmarłego. Ja w ogóle opisywałam cały ten obrządek pogrzebu, bo to jest dosyć ciekawa sprawa, na swoim blogu w Korei i nie tylko, w notce zatytułowanej Stypa, także zachęcam. W każdym razie jest oczywiście jeden przesąd związany z tym białym kolorem. Otóż dziewczyny raczej unikają noszenia białych ozdób we włosach, właśnie po to, żeby niepotrzebnie nie zapraszać śmierci do siebie. Co ciekawe, też w Korei zmarłych nie ogląda się. W ogóle Koreańczycy zupełnie nie rozumieją tego naszego zachodniego zwyczaju wystawiania zwłok, nie wiem, jakiś tam...
Pokaz.
Na pokaz. Nie wiem, czy na pokaz, ale właśnie to czuwanie przy zmarłym, dotykanie zmarłego, całowanie zmarłego, fotografowanie zmarłego. Dla nich to jest naprawdę wielka profanacja. Nikt nie widzi zmarłego oprócz najbliższej rodziny i to tylko kiedy przenosi się zwłoki właśnie z prosektorium do trumny. I to jest ten jedyny moment, kiedy zmarłego można przez chwilę oglądnąć.
No właśnie, ja mam do dzisiaj traumy, jak moja nauczycielka języka angielskiego z liceum zginęła w wypadku samochodowym. Poszliśmy grupą właśnie kolegów i koleżanek na pogrzeb i do dzisiaj pamiętam jej twarz zamalowaną makijażem, żeby to wyglądało jakoś i jeszcze do dzisiaj tą twarz pamiętam. Ja w ogóle tą nauczycielkę bardzo lubiłem i właśnie nie potrafię się zgodzić z tym polską tradycją tego.
No ale w Ameryce też się bardzo, że tam balsamują to ciało, tak, w ogóle cały w ogóle biznes jest, żeby
Tak.
Normalnego wyglądu.
Tak, więc,
No, także w Korei uważa się to za coś naprawdę niedobrego, coś, co przynosi nieszczęście. Nie należy w ogóle nic mieć wspólnego bezpośrednio właśnie z tą śmiercią.
No dobrze, ale to może już dosyć o tej takiej śmierci, takiej poważnej o pogrzebach.
Śmierć niepoważna.
Jeszcze są dosyć bardzo... śmieszne, może trochę takie dosyć absurdalne przesądy na temat śmierci. Jeden z takich przesądów jest to, że po szczepieniu nie należy się kąpać, bo można wtedy umrzeć.
Więc 24 godziny.
24 godziny, więc matki bardzo tam te dzieci pilnują, żeby tylko się nie kąpały po jakiejś szczepionce, bo mogą umrzeć. Chociaż mi się przypomina, że moja mama też mi zawsze mówiła, że jak byłem na szczepieniu, to dopiero na następny dzień mogłem się umyć. Bo to mogłem dostać jakąś chorobę, czy jakieś zarazki mogły się
dostać gdzieś.
A inną rzeczą, jeszcze też związaną z dziećmi w zasadzie, jest to, że dziecko będące wspólnie przy posiłku, to zawsze ono powinno zjeść ten ostatni kęs, tą ostatnią łyżkę zupy, czy ostatnią łyżkę ryżu, ponieważ gdyby tego nie zrobiło, to może umrzeć, więc to też podobno jest w Korei bardzo jakoś pilnowane.
Przestrzegane. Ja kiedyś wspominałam tutaj właśnie na jednym z naszych wideo też o jednym takim micie, przesądzie, czy w końcu nie wiadomo, co to jest, ale o takiej historii śmierci z rąk wiatraka. W Korei to jest bardzo kontrowersyjny temat. Na ten temat jest wiele opracowań, w ogóle jest dużo dyskusji. Są nawet strony poświęcone właśnie śmierci z rąk wiatraka. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że w czasie upałów, teraz mamy sierpień, nagrywamy tą audycję ciągle jeszcze w ciągu upałów, ludzie niektórzy nie używają klimatyzacji, ale raczej próbują właśnie ochładzać się tymi wiatrakami, na przykład na noc. No i jest co roku w wiadomościach podawane do informacji, że co najmniej 2 osoby, 3 osoby rocznie właśnie umierają z powodu właśnie uduszenia na przykład. No w sumie nie wiadomo dlaczego, ale zawsze jest ten wiatrak w sypialni. Oczywiście jest dużo jakichś tam naukowych wytłumaczeń i tak dalej. W każdym bądź razie okazuje się, że śmierć tego rodzaju jest faktycznie możliwa. To zostało w końcu potwierdzone przez amerykańską agencję ochrony środowiska, Environmental Protection Agency. Wyjaśnienie jest dosyć skomplikowane, ale chodzi o to, że jeżeli zamknie się wszystkie okna bardzo szczelnie, jeżeli zamknie się drzwi, z powodu tego bezpośredniego i ciągłego dmuchania powietrza w twarz człowieka może dojść po prostu do zakłócenia oddychania, ale też po prostu w tym pokoju tworzy się taki charakterystyczne jakieś, nie wiem, środowisko takie same jak w mikrofalówce, czyli po prostu z jakiegoś powodu może dojść do przegrzania organizmu. Organizm człowieka po prostu rozgrzewa się i po prostu dochodzi do jakiegoś, nie wiem, jakiejś coś tam się dzieje w środku i ten człowiek umiera. Także Koreańczycy są bardzo przyczuleni, jeżeli chodzi o właśnie ten wiatrak, zawsze otwierają troszeczkę to okno, żeby nie upiec się w mikrofalówce własnej sypialni.
Tak, to także to jest bardzo ciekawe. Ja również korzystam z wiatraka i nawet chyba kiedyś korzystam z tego wiatraka, zamykając okna wszystkie i żyję.
I żyjesz.
Więc nie wiemy, czy to jest mit, czy przesąd, czy prawda, czy...
Tak, ale Koreańczycy wierzą w to bardzo i to też wierzą w to na tyle, że jeszcze do niedawna w ogóle wielu obcokrajowców, którzy chcieli jakby pośmiać się trochę z Korei i jakby no coś negatywnego o Korei powiedzieć, właśnie śmiało się z tego, bardzo uważając Koreę za bardzo taki ciemny
naród,
tak, z tego ale właśnie
pewnie,
powodu.
Ale pewnie coś w tym jest.
Coś w tym musi być.
Natomiast jeżeli mówimy już o korzystaniu z wiatraka przez całą noc i spaniu przy wiatraku, to może też powiedzmy o snach. W Korei sny również mają taką zabobończą nutkę w sobie, ponieważ w Korei, jeżeli komuś śni się zmarły, to nie należy w tym śnie z nim rozmawiać, ani nigdzie z nim iść.
Odpowiadać na pytania.
Czy właśnie odpowiadać na pytania jakiekolwiek. Ponieważ w takim, jeżeli z tym zmarłym będziemy w jakimś właśnie connection,
relacji takiej tak, bliższej,
zapominam już polskiego, to może ten śniący umrzeć.
Dokładnie, może jakieś tak wejść w tą otchłań śmierci razem z tą osobą.
Natomiast zupełnie odwrotna sytuacja, jeżeli śni się nam nasza własna śmierć, nasz własny pogrzeb, to wtedy oznacza to, że będziemy mieli dużo szczęścia w tym naszym ziemskim życiu.
Więc bardzo taki, dziwne, prawda?
Taki paradoks.
Paradoks, tak. Czyli... Ale w ogóle zauważyłam podczas moich poszukiwań, jeżeli chodzi właśnie o te przesądy we snach, to nie ma tutaj nic związanego z zębami. U nas jednak jak jest sen o tych zębach, tak? To wtedy ktoś może umrzeć. Też jakaś taka zła jest bardzo konotacja.
Mi się w ogóle kiedyś śniło, że mi wszystkie zęby wypadły.
O Jezus, no właśnie, to chyba coś bardzo złego, nie wiem. No w każdym razie w Korei o tych zębach nic nie ma. Nie wiem czemu u nas akurat jest. Często jest też tak, że w Korei nie należy opowiadać o snach przed południem. Ja o tym nie wiedziałam. Ja często jak się budzę, to oczywiście wtedy pamiętam swoje sny, a śnię bardzo dużo i bardzo takie dziwne rzeczy. I zawsze chcę się właśnie tymi snami dzielić z Ujangiem. Ja pamiętam, że na samym początku on zawsze się strasznie denerwował, że no jak ja mogę w ogóle dzielić się z nimi swoimi snami tuż po przebudzeniu. W ogóle był obruszony, wręcz naprawdę sfrustrowany, w ogóle uciekał, nie chciał w ogóle słyszeć, co ja mam do powiedzenia. No i właśnie okazało się, że przed południem nie należy rozmawiać o snach, a już szczególnie, jeżeli sen taki dotyczył bliskiej osoby, rozmówcy, Jeżeli, szczególnie jeżeli ten sen miał jakiś zły oddźwięk, to już w ogóle nie należy rozmawiać właśnie przed południem.
Kontynuując o snach, to oczywiście nie wszystkie sny są złe, bo jeżeli komuś śni się świnia albo kupa, bardziej dosadnie mówiąc gówno.
Naukowo stolec.
Stolec, tak, odchody. To znaczy to w Korei, że będziesz bogaty i czym prędzej trzeba tego dnia, zaraz po obudzeniu, nie rozmawiać z mężem na temat tego snu, tylko od razu biec do kolektury i kupić los. I właśnie najważniejszą tą rzeczą jest, żeby nikomu o tym nie mówić,
tak,
i po prostu
tak.
biec i kupić ten los. I wtedy na pewno przyniesie to
szczęście.
Dużo szczęścia.
Tak. Właśnie w ogóle świnia w Korei, szczególnie głowa świni, świnia w ogóle, to jest właśnie oznaka jakiejś szczęśliwości, pomyślności. Tak jest w ogóle chyba też w Chinach. Dlatego też często głowę świni, taki specjalny rytuał gosa, praktykuje się przy rozpoczynaniu nowego biznesu, na przykład jakiegoś nowego przedsięwzięcia. I co ciekawe, to nie dotyczy tylko jakiegoś tam rodzinnego przedsięwzięcia, jak na przykład, nie wiem, otworzenie biznesu z taksówką, ale też w takich oficjalnych uroczystościach, na przykład otworzenie, nie wiem, nowego biura banku, nie wiem, nawet u nas w firmie, wyobraź sobie, w stoczni jest tak, że przed ceremonią nazwania statku odprawia się właśnie ten rytuał gosa. Wtedy oczywiście ludzie z zachodu nie uczestniczą w ogóle w tym rytuale, tylko właśnie chodzi o to, że Koreańczycy sami właśnie ten rytuał tworzą po to, żeby zapewnić bezwypadkowość jakiejś tam platformy wiertniczej albo statku, a później dopiero razem z właścicielem statku ma miejsce ta formalna taka ceremonia nazewnictwa.
Ale jest to tłuczenie szampanem,
tak, właśnie, bo gosa, ten rytuał właśnie oddawania pewnej czci tej głowie świni, polega na tym, że kupuje się właśnie głowę tej świni, kupuje się różnego rodzaju tam tradycyjne owoce koreańskie, jakieś tam ciasteczka ryżowe, makoli, układa się to wszystko w taki ołtarzyk, no i następnie składa się hołd takiemu ołtarzykowi, właśnie celem zapewnienia pomyślności. Zaprasza się osoby znajome, rodzinę i tak dalej, i ci wszyscy ludzie właśnie wkładają pieniądze w uszy tej świni, w zęby, nie wiem, czy świnia ma zęby?
No, ma zęby, oczywiście.
No, w pysk tej świni i tak dalej. Te pieniążki oczywiście później właściciel tego biznesu sobie tam składa gdzieś pod kocem. No i później właśnie taką świnię się gotuje, to znaczy często się w ogóle gotuje tą głowę i później się po prostu ją jakoś tam zjada. No ale właśnie taki rytuał jest i to nawet w bardzo poważnych takich przedsięwzięciach. Też właśnie ten rytuał gosa opisuje właśnie w swojej nocce na bloku. Świńskie obrządki, tak się nazywa.
Tak, jeszcze a propos tej świni i a propos języka koreańskiego, bo przed chwilą mówiliśmy, że koreańskie numer 4 mówi się sa i śmierć też mówi się sa, a jeżeli chodzi o świnie, to po koreańsku, po koreańsku pieniądze to jest ton, a jeżeli w chińskich znakach zapisze się świnie i czyta się po koreańsku, to też jest ton.
No właśnie.
Dlatego stąd ta świnia i pieniądze, więc świnia przyniesie wam, ludzie, pieniądze. Śnijcie o świniach.
Dokładnie. Jeszcze właśnie o pieniądzach, o fortunie. W Korei wierzy się właśnie, że cała fortuna człowieka jest w jego nogach. Więc wszelkie potrząsanie nogami, wytrząsywanie, oznacza wytrząsywanie właśnie tej fortuny, pozbawianie się dobrej, świetlanej przyszłości finansowej. Także Woogie Boogie, Shaking Stevens albo Elvis Presley tutaj nie mają szans w ogóle.
Właśnie jeden z panów ode mnie z pracy w ogóle ma jakiś taki straszny tik nerwowy i on po prostu siedzi przy tym biurku i trzęsie tymi nogami po prostu.
No i biedny jest pewnie teraz.
Nie wiem, ale po prostu trzęsie równo tymi nogami, więc pewnie tam wytrząsnął już wszystko, co mógł. No dobrze, ale zanim się dorobimy tej fortuny, to najpierw musimy iść do pracy. Ja jeszcze przez, do niedawna, jeszcze przez około 6 miesięcy byłem bezrobotny. Żyłem, jeszcze trochę ciągnąłem od rządu koreańskiego to stypendium. I pamiętam, jak przygotowywałem się do różnych interwiu jakichś i nawet do egzaminu z koreańskiego, który wtedy miałem, jak mnie przyjmowano do firmy, to wszyscy moi znajomi, znaczy wielu moich znajomych proponowali mi koreański przysmak J. To jest taka ala... Mówiliśmy chyba nawet o tym w poprzedniej audycji o gotowaniu, że to jest taka ala krówka, czyli taki, taka słodycz bardzo, która po rozgryzieniu robi się bardzo ciągnięca i klei się po prostu do zębów strasznie. Bo w Korei jest taki przesąd, że jeżeli masz jakiś ważny egzamin, czy interwiu na przykład, czy jakąś ważną decyzję do podjęcia w życiu, to wtedy powinno się dawać coś do jedzenia, co jest klejącego. Bo po koreańsku mówi się, że dobrze, życzymy ci, żebyś dobrze przykleił egzamin.
Tak.
Właśnie, że więc dlatego się daje te, albo ten jod, czyli te klejące słodycze, albo też takie specjalne ciasteczka ryżowe, które są bardziej takie gumiaste, klejące niż zwykłe. No i odwrotnie, jeżeli ma się egzamin ważny, to nie powinno się jeść rzeczy śliskich, takich na przykład jak makaron.
Albo
miyokkuk. Czyli ta zupa z wodorostów, bo to jest strasznie takie oślizłe. Ja też w związku z tą oślizłością miyokkuku, czyli tej zupy z wodorostów, nie jadam.
Ja uwielbiam.
Nie lubię. więc w Korei je się rzeczy klejące na to, żeby zdać egzamin i unika się tych oślizłych makaronów i wodorostów, żeby ten egzamin zdać.
Tak, dokładnie. To też właśnie, tak jak mówisz, że to jest w sposób takie wyrażenie, ale też właśnie myśli się w ten sposób, że jeżeli coś się zje klejącego, to wiedza właśnie będzie w jakiś sposób przyklejona do głowy, że ona pozostanie tam gdzieś w zawojach mózgu i tak dalej. I też ołówek czy długopis, w którym będzie się pisało, też będzie się dobrze w ręku trzymał.
No właśnie, ciekawe. Zupełnie odwrotne niż w Polsce. W Polsce śpi się z książką pod głową,
Żeby się przykleiło.
Tak, żeby ta wiedza po prostu wpłynęła nam do głowy, natomiast z kolei je się różne klejące krówki i inne przysmaki. No dobrze, kontynuując o przesądach, powiedzmy może o takich już mniej skomplikowanych, ale też bardzo ciekawych w Korei przesądach. Jednym z takich przesądów jest przesąd o tym, że przeprowadzkę do innego domu można zrobić tylko w specjalny dzień. Tak zwany dzień, który po koreańsku się nazywa Son Onnen Nal, czyli dzień bez złych duchów. I firmy przeprowadzkowe, które w Korei są bardzo dobrze prosperujące, zresztą pewnie sama miałaś doświadczenia z taką firmą, jak się przeprowadzałaś, tak, i piszesz tak. Chyba też o tym na blogu.
Tak.
Te firmy przeprowadzkowe podobno mają całe kalendarze, w których to kalendarzach wyznaczone są dni, kiedy można się przeprowadzić, żeby tych złych duchów do nowego mieszkania nie zabrać. Co najlepsze, jeżeli nie jest to jakiś specjalny dzień, to jest dobrze, żeby się przeprowadzić w deszczowy dzień, żeby to szczęście w nowym mieszkaniu było. Może ten deszcz wymywa złe duchy, nie wiem.
Dokładnie, ale tutaj też trzeba, dopowiedzmy, że w Korei właśnie najczęściej jak się wynajmuje mieszkania, to człowiek przeprowadza się co 2 lata, no kontrakt się podpisuje na 2 lata, dlatego ten biznes jest taki bardzo regularny. I to jest właśnie taka nieodzowna część koreańskiego życia i dlatego właśnie z tego powodu mamy te przesądy. To nie jest jakiś tam przesąd sporadyczny, ale to właśnie faktycznie funkcjonuje dzień w dzień tak naprawdę.
Tak. No i następny przesąd to jest w Korei, ja też się spotkałem w tym w Polsce, obdarowywanie butami. Nie wolno nikomu dać w prezencie butów, bo to znaczy, że ta osoba od nas odejdzie. Ania ostatnio wróciła z Malezji, kupiła mi przepiękne rozmiar 45 za duże klapiczki, przepiękne.
Nie zdawałam sobie sprawy z tego
przesądu, zupełnie sobie nie zdawała sprawy. I słuchajcie, nasi drodzy słuchacze, nie wiadomo, kiedy się rozstaniemy z Anią.
No dokładnie, ale wystarczy, że dasz mi 50 wonów albo 10 wonów i już możemy nad tym przejść do porządku dziennego, wydaje mi się. Ominiemy ten przesąd, także dawaj, wykładaj się.
Nie ma w moim portfelu monet, więc muszę chyba dać całe 5000.
O Jezu, no super, no widzisz, jak ja wizję zrobiłam, droższe niż klapki. Żartuję.
Nie sprawdziłem, czy klapki są made in China z Malezji. Tak. Aniu, masz pieprzyki?
Właśnie mam i to jest problem, zobacz, na rękach.
Ale nie, właśnie, bo to nie chodzi o pieprzyki na rękach, tylko chodzi głównie na twarzy.
Tak jest.
I na przykład, jakie są te sławne aktorki z pieprzykami?
Cindy Crawford.
Właśnie, Cindy Crawford. I podobno Cindy Crawford...
Marilyn Monroe chyba też miała pieprzyka.
Tak, i one są podobno w Korei nielubiane.
Z tego powodu, że mają pieprzyka na twarzy.
Tak, w Korei uważa się, że osoby z pieprzykami na twarzy są fałszywe. Tak jak u nas rudowłosych uważa się, że są fałszywe.
Tak?
Ludźmi, tak? No, fałszywy lis się mówi przecież, rudy.
A.
Więc osoby rude. No, mój kolega z Rosji, który ma rude włosy i mówimy na niego Ginger.
Aha.
Właśnie też jest jakiś fałszywy pewnie jest. Jeszcze Rusek do tego.
Okay. No też właśnie koranki jakby tam wycinają sobie wszelkie pieprzyki. Tak, nie tylko pieprzyki, ale w ogóle piegi.
Piegi, tak. Wszystko. Usuwają jakieś tak. środki dziwne stosują.
Wybielające i
więc,
tak dalej.
Więc dziewczyny...
Także nie można rozpoznać takiej osoby. Także w Korei trzeba być naprawdę uważnym, bo nikt nie ma tych pieprzyków.
No właśnie,
nie można w ogóle...
Nie wiadomo, kto jest fałszywy. Więc chłopaki i dziewczyny, jeżeli macie pieprzyki, to możecie mieć problemy w kontaktach z Koreańczykami. Oczywiście w dużym cudzysłowie. Jeszcze jedna rzecz. Podobno...
Poczekaj, nie w cudzysłowie, tylko w cudzysłowie. Możesz mieć kogoś w dupie, ale nie możesz mieć kogoś w dupiu.
Tak, możesz...
Ale nie mogłam się powstrzymać.
No i możesz wpaść do rowu, a nie do rowia.
Tak,
tak?
Dokładnie.
Tak, to było.
Też oglądałeś to samo.
Tak, oglądałem. Tak, kolejna rzecz. W Korei, jeżeli dotkniesz motyla albo ćmę, złapiesz gdzieś tam, to po tym kontakcie z tym owadem...
Złapiesz gdzieś tam.
Aha. Znaczy w jakimś miejscu, w swoim mieszkaniu o to mi chodziło.
A.
To po takim kontakcie z tym owadem nie powinnaś dotykać swoich oczu, bo możesz oślepnąć.
Tak.
Więc uważaj na motyle. Gwizdanie w nocy. W Korei nie wolno gwizdać w nocy, ponieważ przywołuje to węże. Nie wiem, o co chodzi z tymi wężami w ogóle, bo w Korei węże dosyć mają pozytywny wizerunek. Natomiast gwizdanie wywołuje węże i złe duchy.
No, nie wiem, no w tym wypadku chyba węże nie mają dobrego znaczenia, skoro...
No właśnie.
No właśnie.
Więc nie gwizdajmy po nocach, żeby tych złych duchów nie...
I węży nie przywołać.
Nie przywołać. Nie obcinajmy również paznokci po zmierzchu, ponieważ podobno, jeżeli w Korei obetniesz sobie paznokcie po zmierzchu, to myszy w ogóle przyjdą, zjedzą te paznokcie, te myszy zamienią się w człowieka i ten człowiek z myszy powstały przyjdzie i zabierze twoją duszę, albo cię zamorduje.
Jaką to trzeba mieć wyobrazić, żeby coś takiego w ogóle wymyśleć?
Tak. I w ogóle w Korei myszy nie są takie popularne. W Korei chyba myszy nigdy na żywo nie widziałem, poza sklepem zoologicznym.
Ja widziałam w Chicken Chip.
Tak?
Tak. Biegała sobie, nawet jej coś tam dawałam do jedzenia.
Więc nie obcinajmy paznokci po zmierzchu, ponieważ przyjdzie duch. No ale są też pozytywne rzeczy. Jeżeli wychodzisz do pracy albo do szkoły, Aniu, to tak. Do szkoły już nie chodzisz, ale jak wychodzisz do pracy i zobaczysz srokę, to byś miał szczęśliwy dzień.
Mhm.
Ale kruków unikaj, bo kruki to zły dzień i pech.
Mhm.
Więc już wychodząc rano, to o tej porze to tylko słychać te cykady. Żadnych kruków ani srok nie widać. Pewnie wszystkie zostały przegonione przez cykady właśnie. Hałas straszny.
Ja chyba w Korei nigdy nie widziałam sroki.
Ja widziałem kruki. Sroki widziałem raz w życiu w Korei.
Tak, no tak. Właśnie, już one nie są jakieś takie bardzo popularne.
Wróble są bardziej popularne, a gołębie to
gołębie tam, wszędzie,
na całym świecie.
Tak. Dobrze, ja opowiem o takich krótkich przesądach dotyczących w ogóle kobiet, życia kobiet. Na przykład jest taki przesąd, że w 30 dni po urodzeniu dziecka kobieta nie powinna się kąpać. Ja podejrzewam, że to nie jest przestrzegane, ale ja słyszałam o tym przesądzie bardzo, bardzo często i prawdopodobnie niektóre kobiety nie kąpią się przez te 30 dni. Nie wiem, jak to można wytrzymać, ale tak, taki przesąd jest.
Ja słyszałem, że podobnie też jest w Chinach.
Podobno w Chinach. Właśnie nie wiem jak to, jakby to wytłumaczyć, że nie wiem, może po prostu kobieta lepiej w ten sposób przychodzi do siebie szybciej, nie wiem. Inna sprawa, jeżeli w trochę takim bardziej smutnym przypadku, jeżeli kobieta poroni, to przez 2 tygodnie musi pozostać czymś opatulana, tak jakby czymś tak związana w sobie, tak jak małe dziecko jest właśnie opatulone w taki
kokon.
W taki kokon, dokładnie, tak samo kobieta powinna przez 2 tygodnie właśnie tak przeleżeć.
I sika do tego kokonu.
Nie wiem, w ogóle nie pytaj. Natomiast co się dzieje, jeżeli dziecko straci zęba? Z jakiegoś powodu, prawdopodobnie po to, żeby zapewnić mu pomyślność, trzeba ten ząb rzucić na dach.
20-piętrowy wieżowiec.
To będzie bardzo trudne. Inne rzeczy związane są właśnie z tym kultem piękna w Korei. Właśnie na przykład masowanie nosa, masowanie kości nosowej, tutaj właśnie między oczami, powoduje, że ten cały łuk jakby podniesie się. Koranki właśnie mają bzika na punkcie nosa, jest tutaj mnóstwo operacji plastycznych z tym związanych. No i właśnie masując ten tutaj pomiędzy brwiami tą część ma spowodować, że tutaj coś wyrośnie takiego bardziej wystającego.
Tak, i nawet koreańskie adżumy, to znaczy koreańskie matki od małego dzieciom swoim masują te nosy. Bo jakby, nie wiem czy wiesz, no ale te dzieci jeszcze gdy kształtują się, są malutkie, to mają te kości jeszcze właśnie cały czas kształtujące się, rosnące, więc te koreańskie matki między oczami tym dzieciom paluchy wkładają i tam masują te nosy, żeby jak dorosną miały przepiękne,
wystające,
takie jak my, nosy.
No właśnie. Ja często właśnie jak chodzę na saunę albo na basen, to właśnie kiedy siedzę z tymi wszystkimi adziumami w bani i tam się moczę, to obserwuję sobie te wszystkie kobiety, szczególnie te starsze. To jest w ogóle niesamowite. One jakby jedna zaczyna mówić o jakimś tam nowym trendzie, a propos na przykład masowania którejś tam części ciała, w ogóle szczypania, czy jakiegoś tam, nie wiem, wydłużania, robienia w ogóle jakichś grymasów, i te wszystkie kobiety za tą jedną kobietą w ogóle coś tam z tym swoim ciałem wyrabiają. To też może być na przykład ćwiczenia na piersi, na nogi, na wszystko. I one po prostu nie usiedzą w tej bani parującej spokojnie, tylko zawsze coś tam muszą się masować, coś tam poprawiać, uciskać i tak dalej. To jest bardzo ciekawe. No ale to taka abstrahując. Inne rzeczy dotyczące właśnie przesądów na temat piękna. Na przykład obcinanie rzęs ma podobno powodować, że wrosną one dłuższe i grubsze. Czyli chyba tak u nas myśleli, że tak włosy jak się obcina, to właśnie wrosną jakby grubsze, silniejsze. Tak, z kolei obcinanie rzęs właśnie ma spowodować coś takiego samego.
Ale że nożyczkami sobie obcinają?
No chyba tak, na to wygląda. Natomiast w Korei dużo dziewczyn chodzi do tych salon beauty i po prostu tam sobie dokleja te takie długie rzęsy. Także chyba nie obcinają, tylko po prostu doklejają. No i też jeżeli obecnie będzie się często obcinało włosy, to wtedy ma się szansę na bycie troszeczkę wyższym.
I to też ciekawe, bo w Polsce, znaczy w Europie w ogóle ten cały mit chyba Samsona, tak? Czy z greckich mitów albo z rzymskich, nie pamiętam, że jeżeli obetnie sobie włosy, to straci siłę.
Więc, faktycznie, no coś takiego więc, było. Więc, też przeciwne trochę.
Tak, zupełnie przeciwne. W Europie w ogóle obcięcie włosów się kojarzy właśnie z utratą siły, a w Korei wręcz przeciwnie, urośnie się. A to też ciekawe, bo kiedyś w Korei, w takiej starodawnej Korei, te włosy się nosiło bardzo długie i się nie obcinało. Miało się brody, mężczyźni mieli długie włosy do ramion.
Więc... Kobiety brody.
I kobiety brody. Tak, więc... No i to chyba...
Tyle na temat przesądów.
Tak, tyle na temat przesądów. Było ciekawie, to jest naprawdę ciekawy temat.
Bardzo szeroki, na pewno dużo rzeczy pominęliśmy, ale to są takie najbardziej
charakterystyczne
codziennie, na co dzień pojawiające się w rzeczywistości koreańskiej.
No dobrze, ale to dzisiejszy temat audycji jest nie tylko o przesądach, ale również o tematach tabu. I może zacznijmy rozmawiać o tym, o czym Koreańczycy nie rozmawiają, bo jest to...
No takie tabu, że znaczy, tabu to, czyli chodzi tutaj o takie rzeczy, których najlepiej nie poruszać z Koreańczykami, bo jest to jakieś faux pas.
Tak.
Takie naruszenie etykiety, coś takiego, no oczywiście...
Związane z dobrym wychowaniem, tak. Związane z społecznymi trendami, z jakąś...
Z obyciem.
Z obyciem, z tradycją również czasami.
Może zacznijmy też od tego, jeżeli pozwolisz, że... W Korei dużo, Koreańczycy często właśnie, obcokrajowcy przychodzą jakiś taki szok początkowo, bo Koreańczycy często zadają pytania, które u nas właśnie przyjmowane są za brak jakiejś ogłady, jakichś tam podstawowych manier. Na przykład przy pierwszym spotkaniu Koreańczycy zapytają drugiego człowieka o wiek. O to, czy ma dzieci, o to, czy ma męża, czy żonę. I naprawdę te pytania mogą być takie bardzo szczegółowe. Dla nas są to pytania ni z gruszki, ni z pietruszki, bo to nie jest twój biznes, tak? To nie jest twoja sprawa. Natomiast Koreańczycy właśnie zadają te pytania po to, żeby umiejscowić daną osobę w jakiejś tam hierarchii społecznej, bo wtedy właśnie chodzi o to, żeby odpowiednio zwracać się do tej osoby, odpowiednio ją uhonorować i tak dalej, i tak dalej. Dla Koreańczyków to jest właśnie podstawowa sprawa w relacjach z drugim człowiekiem. człowiekiem. I te właśnie pytania u nas są uznawane za jakieś w ogóle wtrącanie się w nie swoje sprawy, a u Ukraińczyka jednak, u Ukraińczyków jest to normalna sprawa, nie są to tematy tabu.
No mój na rozmowie o pracy też właśnie pan się zapytał, czy jaki status społeczny ma moja rodzina? Czy jest niezamożna, czy jest w średniej klasie, czy jest zamożna?
Dokładnie. Pamiętam, że na moim takim w ogóle pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej na stypendium Samsunga pytano się w ogóle o zawód mojego ojca. Ja w ogóle byłam zbulwersowana to pytanie, co im w ogóle do tego, że mój tato jest nauczycielem i w ogóle, ale pytali się właśnie o jakby całe tło rodziny. I to było właśnie dla mnie też takie dosyć zaskakujące. Te pytania czasami mogą być bardzo szczegółowe. Mogą pytać na przykład o, nie wiem, wyznanie, co u nas też jest no, nieakceptowalne. Albo na przykład, czy ma się dzieci, czy ma się zamiar mieć dzieci, dlaczego się nie ma dzieci. Ja często właśnie w swojej firmie, no mam, ponieważ jestem częścią firmy, to moi tacy wyżsi szefowie uważają, że mogą się pytać naprawdę bardzo szczegółowo o takie sprawy. No i po prostu dochodzi to do nawet takich bardzo ordynarnych pytań, stylu, a co nie masz czasu na poświęcenie 5 minut mężowi w łóżku, dlatego nie masz dzieci, na tej zasadzie. Także z takimi niestety no dosyć mocnymi wyrażeniami czy spostrzeżeniami ze strony Koreańczyków też z takimi rzeczami trzeba się liczyć. Często Koreańczycy też na przykład mówią, och, jak ty dzisiaj wyglądasz źle, albo wyglądasz na zmęczonego, you look tired. To jest bardzo, bardzo takie powszechne stwierdzenie ze strony Koreańczyków.
Dzisiaj mnie tym stwierdzeniem przywitałaś.
Tak, naprawdę.
Więc już jesteś bardzo koreańska.
Być może. Ale właśnie, tak samo jak w Korei, być może był to wyraz troski. Bo nie należy jakby podchodzić do tych rzeczy, do tych pytań jakoś od razu negatywnie w takiej pozycji obronnej, bo czasami są to faktycznie pytania, które wynikają właśnie z troski. Nie żeby komuś coś powiedzieć na złość, czy żeby, nie wiem, komuś tam jakąś szpilkę w żebro wsadzić, tylko właśnie wynikają z takiej troski ogólnej. No dobrze, ale może o tych właśnie tematach tabu w Korei. Moim zdaniem w Korei jedną rzecz, o których na pewno nie należy rozmawiać, albo trzeba rozmawiać z dużym wyczuciem, są sprawy krytyczne, jeżeli chodzi właśnie o Koreę. Problem jest z tym, że Koreańczycy nie przyjmują krytyki na temat właśnie Korei. Oni nie potrafią zupełnie rozmawiać na temat tego, co jest złe w Korei. Biorą to bardzo do siebie, podchodzą do tego bardzo emocjonalnie. Nawet jeżeli zgadzają się, że istnieją pewne problemy, czy z jakąś tam zgadzają się z krytyką z naszej strony, to uważają, że obcokrajowcy i tak nie rozumieją do końca całego tła, nie są w stanie w ogóle pojąć jakichś tam uwarunkowań społecznych, tradycji, historii. W związku z tym nie mają prawa jakby głosu, że po prostu nie ma w ogóle sensu z nimi na ten temat rozmawiać. I tutaj nie chodzi tutaj o jakieś tam
poważne sprawy,
czy jakieś naprawdę negatywne podejście do sprawy. Czasami nawet jeżeli człowiek chce porozmawiać w jakiś taki sposób bardzo dyplomatyczny, że nie jest taka bezpośrednia krytyka, tylko zwrócenie na coś uwagi.
Zapytanie, tak.
To Koreańczycy i tak bardzo, bardzo tego nie lubią. Także naprawdę trzeba uważać, żeby jednak, jeżeli, nie wiem, spotka się kogoś po raz pierwszy na przykład, żeby od razu nie mówić, nie wiem, czegoś się złego, albo nie podawać jakichś negatywnych komentarzy. Tylko jeżeli faktycznie chce się porozmawiać na jakieś tam problemy, no to najlepiej właśnie z ludźmi, których już się dobrze zna. I też w taki sposób bardzo, bardzo konstruktywny, dyplomatyczny, delikatny.
Tak, i tak jak mówisz, tutaj chodzi nawet o takie zupełne błahostki, o to, że na przykład jechałaś dzisiaj metrem i gdzieś tam ktoś krzywo wysiadł z metra albo coś ci się nie spodobało, i to czasami nawet takie pierdoły Koreańczycy mogą odebrać jako krytykę ich cudownego kraju.
Tak, bardzo obronnie reagują wtedy nawet z taką agresją troszkę. Ja też myślę, że powodem jest to, że Koreańczycy zdają sobie sprawę, że Korea nie jest krajem, no, jeżeli chodzi właśnie o to obyczaje, te wszystkie problemy społeczne, krajem takim zaawansowanym, powiedzmy. I dla nich pewne sprawy są po prostu wstydliwe, więc nie chcą jakby na ten temat rozmawiać, już w szczególności właśnie z obcokrajowcami.
Tak, i takimi sprawami wstydliwymi dla Koreańczyków jest również przemoc w rodzinie i problem samobójstw. I przemoc w rodzinie, czy też nawet przemoc w szkole, ponieważ w Korei też często dochodzi do tego, że starsze dzieci gdzieś tam zaganiają w kąt młodsze dzieci, wyłudzają od nich pieniądze albo biją gdzieś. Tak samo przemoc w rodzinie, czyli mężczyźni gdzieś tam maltretujący swoje żony, dochodzi do jakichś gwałtów, czy tego typu rzeczy. Nawet morderstw, o czym też całkiem niedawno rozmawialiśmy. I Koreańczycy... Ten problem pojawia się dosłownie na chwilę. Pojawia się w wiadomościach, w jednym jakimś tam spocie wiadomości przez 2-3 dni, po czym znika. Nie ma debaty na ten temat, nie ma debaty społecznej. Ten temat nie jest kontynuowany w jakichś właśnie programach telewizyjnych czy politycznych nawet, czy traktujących jakichś problemach społecznych. Tak samo jest z samobójstwami. Bardzo często można w Korei, tak jak wszyscy wie, zawsze się o tym mówi, że Korea jest krajem o najwyższym odsetku samobójstw. Okazuje się, że jest druga po Grenlandii, co ostatnio wyczytałem. W każdym razie ten odsetek samobójstw jest bardzo wysoki, więc tak naprawdę...
Problem jest.
Na upartego pewnie można by codziennie oglądać w wiadomościach te historie o samobójstwach, szczególnie ludzi młodych. I to też jest powiązane z tą przemocą w szkole, bo podobno 30% przyczyn samobójstw to jest przemoc w szkole.
Ale też nauczycieli wobec ale, dzieci.
Tak, nie tylko między rówieśnikami. Natomiast ten problem, tak jak mówię, pojawia się dosłownie na sekundę i potem znika i Koreańczycy o tym nie rozmawiają.
Tak, jak się na przykład chce właśnie porozmawiać na temat samobójstw, powodów tej sytuacji, czy właśnie na temat przemocy w rodzinie w ogóle, to Koreańczycy tylko potrząsają głowami i w ogóle nie chcą obruszają się strasznie, że ktoś w ogóle mógł popełnić samobójstwo, że ktoś coś takiego zrobił, ale w ogóle nikt się nie zastanawia nad tak jak mówisz, powodami. I nawet jeżeli obcokrajowiec chce bardziej zrozumieć, dlaczego akurat w Korei, w tak rozwiniętym przecież kraju takie rzeczy się dzieją, to Koreańczycy nie chcą o ten temat rozmawiać zupełnie.
Tak, czyli temat jest zupełnie, zupełnie pomijany.
Okay. Ja rozmawiałam z tym właśnie na ten temat z moją koleżanką i ona na przykład powiedziała, że Koreańczycy są zbyt zaganiani, że po prostu wszystko jest właśnie szybko, pali, że mają swoje własne sprawy, że całe życie jest tak napięte, że jeżeli taka sytuacja się dzieje, to oni tylko jakby myślą, że okej, dobrze, że mojej rodzinie się to nie stało, że nie stało się to moim bliskim i po prostu bardziej chronią swoje dzieci, żeby coś takiego się nie stało. Natomiast nie ma tej właśnie takiego wyjścia na zewnątrz swojego własnego kokonu, żeby coś rozwiązać ten problem, żeby takie rzeczy się po prostu w przyszłości nie działy. Inną rzeczą właśnie jest też problem rozwodów w ogóle. Tak samo jak samobójstwa, w przypadku samobójstw, odsetek rozwodów w Korei też jest bardzo wysoki, chyba drugi na świecie po Francji w tym momencie. Osoby, które się rozwiodły, raczej ukrywają swój nowy status. Ja tutaj mogę podać przykład mojej własnej teściowej, która rozwiodła się ponad 20 lat temu. I jej najbliższa rodzina, nawet siostry, bracia w ogóle nie zdawali sobie sprawy, że ona jest rozwódką do naprawdę niedawna. Więc to po prostu stygma, jaką przypisuje się szczególnie kobiecie rozwiedzionej, jest tak duża, no mężczyźni również, że po prostu ludzie się wstydzą o tym mówić, nie rozmawiają o rozwodach,
ukrywają to.
I to naprawdę dochodzi właśnie do takich dosyć ekstremalnych sytuacji, jak ta w przypadku mojej teściowej.
Tak, rozwody i to, co w Korei jest bardzo ważne i też bardzo często o tym powtarzamy, to jest wygląd zewnętrzny i operacje plastyczne. I w Korei, chociaż tak naprawdę tak samo jak z samobójstwami, tak samo odsetek operacji plastycznych w Korei jest bardzo wysoki, szczególnie wśród kobiet i nawet bardzo też często występuje to wśród mężczyzn. Operacje plastyczne robione są tak naprawdę na porządku dziennym. Wszyscy te operacje, jeżeli nie jest to utworzenie...
Przemysłowo.
Tak, przemysłowo, manufaktura. Jeżeli to nie jest zrobienie sobie powiek, czy właśnie podniesienie nosa, o którym mówiliśmy przed chwilą, czy gdzieś tam obcięcie właśnie...
Kości żuchwy,
wyprostowanie, czy zęby, czy cokolwiek. No to jest robione masowo, ale Koreańczycy o tym nie rozmawiają. Oczywiście gdzieś tam między dobrymi psiułeczkami między sobą rozmawiają, a ta pewnie zrobiła sobie nos, a ta gdzieś tam coś zrobiła, albo mówi się o jakichś celebrytach, że ten zrobił nos, tamten zrobił oczy, ale nie mówi się, właśnie też nie ma takiej jakiejś debaty społecznej, nie mówi się tak o tym otwarcie, że te operacje plastyczne się robi, że wszędzie są jednak reklamy tych klinik, chirurgii plastycznej, natomiast tego tematu jakby nie ma takiego oficjalnego.
Właśnie, nie ma takiego z punktu widzenia etycznego, tak? No bo okej, fajnie jest, bo dużo ludzi zarabia na tym krocie w ogóle, biznes się kręci i tak dalej, to jest dobre dla koreańskiej gospodarki. Natomiast do czego to w ogóle prowadzi? Ja po prostu na przykład uważam, że te wszystkie Koreanki po tych operacjach, one wyglądają identycznie. Ja w ogóle, ja nie wiem, może to jest mój problem, ale na przykład ja zupełnie nie rozpoznaję aktorów tych. Znaczy, no niektórzy są charakterystyczni i naprawdę można oczywiście rozpoznać, ale te kobiety, które naprawdę mają dużo tych operacji plastycznych, to po prostu to są jednakowe kobiety moim zdaniem, jednakowo wyglądające kobiety. No i do czego to wszystko dąży? I później jakie są na przykład konsekwencje tak ogromnych operacji, tak poważnych operacji, nie wiem, za 20 lat, za 30 lat, kiedy one będą starsze. Dlatego z tego właśnie, tak jak mówisz, tego rodzaju debaty też nie ma. Chociaż z drugiej strony, ostatnio spotkałam się z moją koleżanką, której nie widziałam od dawna i ona w ogóle, ja jej mówię, o jak fajnie wyglądasz, jakoś tak dziwnie, inaczej wyglądała. Nie miałam w ogóle na myśli jej rysów twarzy, czy coś, po prostu nie wiem, jakoś tak ładnie wyglądała i to powiedziała. Ona mówi, o, albo sobie zrobiłam operację plastyczną, ha, ha, ha. No ja w ogóle jestem zszokowana, o co chodzi. Więc ona się akurat z tym nie kryła.
Tak, więc istnieje ten problem właśnie nie mówienia o tych operacjach, ale istnieje wiele innych problemów, o których się nie mówi i takim właśnie jedną rzeczą jest pornografia w Korei, o której ja pisałem na blogu, o której też wspomnieliśmy przy okazji przestępstw z Korei. To blokowanie pornografii, żeby mające na celu ograniczenie spaczenia seksualnego Koreańczyków.
Aha. Tak, nie wiem, czemu spaczeni, no okej.
Okay. Znaczy nie, no wiadomo, że te filmy pornograficzne mimo tworzone są jednak według jakiejś tam fantazji, tak? Więc Koreańczycy blokują tą dostęp do pornografii, delegalizują prostytucję i bardzo jakby tworzą ją zamkniętą, chociaż ta prostytucja cały czas istnieje, pornografia jest nielegalna, ale cały biznes się kręci. Natomiast Koreańczycy o tym nie mówią. Nie mówi się o tym, że są burdele. Nie mówi się o tym, że są jakieś całe dystrykty czerwonych latarni. Nie mówi się o tym, że jak można pójść do karaoke, gdzie przychodzą panie, które się rozbierają. Ostatnio historia mojego kolegi z pracy, który po imprezie w pracy ze swoimi dwoma przełożonymi, w zasadzie wyższymi od niego rangą, udał się do właśnie takiego karaoke, po czym się okazało, że przyszły dziewczyny i można było sobie wybierać jak w ulęgałkach i i przechodzić do kolejnych etapów. I ten cały taki brudny, ciemny przemysł istnieje w Korei, ale nie mówi się o tym w mediach. Nie mówi się o tym wśród znajomych, nie mówi się o tym ze znajomymi.
A już szczególnie właśnie z obcokrajowcami. To jest takie właśnie podwójne, taka hipokryzja moim zdaniem. Jedna z koreańskich właśnie dwulicowości, że właśnie z jednej strony Koreańczycy są przykładni, tacy bardzo mili, życzliwi, w ogóle super, hiper. Kobiety są ładnie zapięte pod samą szyję, chodzą z długimi rękawkami, bo ramion nie można odkrywać i tak dalej. Mężczyźni zarabiają pieniądze i tak dalej. I tak dalej, są biznesmenami. Natomiast no, co dzieje się po pracy, szczególnie jest to wszystko właśnie sponsorowane przez firmy, te wszystkie wyjścia właśnie do tych różnych najdziwaczniejszych burdeli, to po prostu można bez końca opowiadać to, co tutaj się w Korei dzieje. No i to jest właśnie jakby ta druga strefa, o której się w ogóle nie mówi. Tak się odgradza ją jako taką, która się należy mężczyznom, no bo powiedzmy, że to są mężczyźni, tak? W dużej większości, bez przesady. Natomiast to właśnie się tak rozdziela tą taką część otwartą i taką właśnie tą część brudną, o tej brudnej się w ogóle nie mówi, tak jakby jej nie było.
I też sam seks jest jakby tematem tabu, bo wśród znajomych, szczególnie w takim towarzystwie męsko-damskim, o seksie zupełnie się nie mówi, nie porusza się...
Nie żartuje się
na ten temat, tak. Nie żartuje się na temat seksualności czyjejś, czy jakiegoś seksapilu, tego typu rzeczy, więc ten seks... Seks, pornografia, prostytucja, to wszystko jest takie,
też
jakby
tabu.
Nie istniało. Tak,
tak, też takie właśnie tabu.
Jeszcze jednym takim ciekawym przykładem, to akurat z życia wzięte, bo kiedyś udałem się do sauny z jednym z moich znajomych i siedzimy sobie w jakimś tam jacuzzi i rozmawiamy i po chwili mój kolega wpada w panikę i ja mówię, co się dzieje? Okazuje się, że znajomy jego ojca wszedł do sauny. A mój kolega od szyi w zasadzie do łokcia ma taki wielki tatuaż. I on nagle biegnie po ręcznik, w ogóle zakrywa się ręcznikiem takim i tym, z tym mokrym ręcznikiem siedzi w tym jacuzzi. Ja mówię, ale dlaczego? O co chodzi? Okazuje się, że tatuaże w Korei nie są mile widziane. Szczególnie jakby posiadanie tatuaży przy osobie starszej też jest jakimś takim faux pas.
Tak jak palenie papierosów przy osobie starszej, też nie należy palić.
Tak, tak, podobnie. I z tego co wiem, to jeszcze przed kilku latami tatuaże w Korei były nielegalne, więc te tatuaże też są jakby takim tematem tabu. Szczególnie starsze osoby nie lubią młodych ludzi, którzy mają tatuaże, którzy sobie robią tatuaże. Widziałem, że w Korei jest to coraz bardziej popularne.
Tak, to jest coraz bardziej popularne, ale wiesz, to też, dlaczego tak jest? No, często tutaj się kojarzy tatuaże, podobnie jak w Japonii, z mafią, z jakuzą, tak? Że właśnie osoby, które należą do mafii, mają te tatuaż. Z tego też powodu jeszcze kilka lat temu obcokrajowcy, którzy właśnie mieli jakiś tatuaż, nie byli wpuszczani właśnie w ogóle do sauny, żeby po prostu nie gorszyć tam tych starszych adzią czy starszych koreańskich panów.
I dużo trudniej takim osobom też jest znaleźć pracę, jeżeli mają tatuaże, jeżeli ten tatuaż jest w takim widocznym miejscu. Ja ostatnio w firmie widziałem chłopaka, który pracuje właśnie w jednym ze sklepów naszych. I ma rękę, na ręku ma tatuaż i nosi to takie specjalne, co w Korei można taki rękaw sobie kupić, tylko na rękę.
Przeciwsłoneczny.
Taki przeciwsłoneczny on jest, ale on ten cały czas nosi, żeby tego tatuażu nie było widać w ogóle. Więc
no tak, bo klienci by się już na niego dziwnie patrzyli.
Ten tatuaż jest też tematem tabu.
Może o homoseksualizmie porozmawiamy. Ja pamiętam, że jak ja przyjechałam do Korei, to właśnie miałam wrażenie, że w Korei jest w ogóle od cholery gejów. Wszyscy Koreańczycy, szczególnie wieczorem, mężczyźni, chodzili ze sobą, ogłapywali się, w ogóle za ramię w ogóle, czasami nawet poklepywali się po tyłkach i w ogóle. Ja byłam w ogóle zdumiona, że Jezus Maria, w Azji tyle jest gejów i w ogóle byłam cała ucieszona, jako kobieta. No i właśnie, kiedyś właśnie szłam z moim wtedy chłopakiem, Ujangiem, i pytam się, dlaczego w ogóle tyle w Korei jest tych gejów. Ujang w ogóle stwierdził, że w Korei gejów nie ma. Obruszył się. I właśnie to jest ciekawe, że w Korei wielu mężczyzn w ogóle do tej pory uważa, że Korea jest czysta w cudzysłowie, jeżeli właśnie chodzi o obecność homoseksualistów.
Wykształceni, inteligentni mężczyźni tak sądzą.
Tak, no kobiety też.
Tak, problem homoseksualizmu w Korei jest... nie wiem, czy to jest problem. Dla Koreańczyków to chyba nie jest problem. Mhm. Bo tych takich homoseksualistów, promocji tego homoseksualizmu, czyli czy właściwie walczenia o prawa homoseksualistów, o prawa do związków homoseksualnych, czy tego typu rzeczy, tego w Korei nie ma. Jakoś to koreańskie społeczeństwo... Nie widzi tego problemu, ale ten homoseksualizm w tej Korei jest tak jak wszędzie. Mówi się statystycznie, że 10% społeczeństwa jest homoseksualna, więc ten homoseksualizm w Korei jest. Są w Korei kluby dla gejów, są bary, są całe dzielnice, które są słynne z tego, że tam bawi się ta część homoseksualna społeczeństwa. Natomiast Koreańczycy o tym nie mówią.
Właśnie o tym w ogóle będziemy rozmawiać osobno w innej audycji na temat homoseksualizmu, więc tutaj więcej trochę wyjaśnimy. Ale też dlaczego w ogóle to jest tabu? Dlatego, że Koreańczycy w ogóle uważają, że homoseksualizm to jest coś, jakby to powiedzieć, to nie jest... coś charakterystycznego dla koreańskiego społeczeństwa, tak? Że to nie jest coś naturalnego, ale nie chodzi tutaj o naturę, czy tam w sensie takim przyrodniczym, tylko po prostu nie jest to częścią koreańskiej czystej rasy. I dlatego homoseksualizm jest jakby uważany za coś przywleczonego z Zachodu, jako coś brudnego, powiedzmy.
Tak, i dlatego też ten import tego zachodniego homoseksualizmu powoduje to, że Koreańczycy, zupełnie zaskakujące jest to, że Koreańczycy homoseksualistów z Zachodu akceptują, czyli
tak,
lubią się spotykać z osobami z zagranicy, które są homoseksualne, lubią z nimi gdzieś wychodzić na kolację, spotykać się, prowadzić życie towarzyskie. Natomiast jeżeli ten homoseksualizm nagle się pojawia w ich własnym społeczeństwie, gdzieś tam w własnym otoczeniu, to zupełnie to negują, uciekają
wtedy od tego. To jest właśnie tabu. Właśnie tabu wśród Koreańczyków. To jest właśnie to tabu. Dlatego, że Koreańczycy, właśnie ta rodzina, posiadanie dzieci, kontynuowanie swojej własnej krwi, swojego własnego kodu genetycznego, to jest właśnie podstawa życia Koreańczyka, a homoseksualiści, no z racji tego, że nie mogą mieć wspólnie genetycznie dzieci, no właśnie są jakby tymi wangta, tym coś, czymś takim odludkiem. No ale w każdym razie, dlatego właśnie wśród Koreańczyków to jest temat tabu, natomiast nie ma takiej nienawiści, mowy nienawiści właśnie, jeżeli chodzi właśnie o obcokrajowców i tak dalej. Także to jest bardzo takie ciekawe podejście.
Ale też nie ma takiego problemu jakiegoś wyniszczania homoseksualistów. Znaczy,
mówię, mowy nienawiści.
Tak, właśnie, bo ja mam wrażenie, że Koreańczycy wiedzą, że ten, gdzieś tam podświadomie wiedzą, zdają sobie sprawę z tego, że ten homoseksualizm w Korei istnieje, że te homoseksualne osoby są, bo nawet jest przypadek celebrytów, którzy gdzieś tam coming outowali się. Natomiast to też ostatnio znowu wspomnę o wiadomościach, bo oglądałem jakiś program informacyjny i pojawiło się, że teraz w jakimś nowym kraju, nie wiem, chyba w Nowej Zelandii, znowu zalegalizowano małżeństwa, nawet nie związki homoseksualne, ale małżeństwa. I jest cała historia właśnie, że w Nowej Zelandii, że do tego doszło, że we Francji już tak jest, że w Wielkiej Brytanii tak jest, że w Stanach teraz Obama jest za. I pomijana jest Korea. I w ogóle w Korei nie mówi się o tym. Mówi się o całym świecie, w ogóle Korea jest zupełnie wyłączona. Czyli jakby mówią o wszystkim innym, o tym całym Zachodzie, o tym całym homoseksualizmie, po czym nie ma tego porównania do własnego kraju. Czyli jakby...
Ucięcie.
Tak, ucięcie. Czyli jest jakby dowód na to, że w Korei tej...
To jest ciągle tabu.
Tabu. No dobrze, ale... Jeszcze jest kilka rzeczy, o których się w Korei nie mówi. I to jest na przykład, w Korei nie wolno otwarcie okazywać sprzeciwu lub okazywać złości, szczególnie...
Emocji
mm-hmm. jakichś takich. Szczególnie wobec osoby z wyższej rangą, czy starszej.
Tak.
I może ja przytoczę też taką kolejną historię z życia wziętą. Jak studiowałem w Gwangju na moim uniwersytecie, miałem takie jedno zatarcie z moim profesorem. Była taka dosyć długa historia, więc nie chcę coś wszystkiego opowiadać. Natomiast byłem niezadowolony z tego, jak zostałem potraktowany, że coś mi zostało powiedziane na ostatnią chwilę, że jakaś informacja mi była przekazana, po czym na ostatni dzień to zostało zupełnie zmienione na moją niekorzyść. I ja wtedy, będąc oburzony, w takim trochę jakby nabuzowany tym takim właśnie taką złością i niezadowoleniem, poszedłem do tego profesora któregoś dnia i w ogóle mówię, że ja w ogóle się źle z tym czuję, że zostałem tak potraktowany, że to wszystko można było inaczej, że można było mi od razu powiedzieć, że sytuacja wygląda tak, a nie inaczej, a jeżeli nie, no to dlaczego te konsekwencje, dlaczego ta sytuacja się zmieniła, co jest tego powodem, a nie zostało mi tylko, zostałem postawiony przed faktem dokonanym zupełnie na koniec. I po prostu ten profesor wpadł w szał. Po prostu nigdy nie widziałem tak złego Koreańczyka. Tak jak gdzieś tam na ulicy widziałem się kłócących ludzi, ale profesor wpadł w szał. Nagle zaczął mówić, że co ja sobie wyobrażam, że ja tutaj przyjechałem do Korei, to powinienem się słuchać i w ogóle, że on jest w ogóle wyższy rangą, że on jest profesorem, że on też żył w Stanach 10 lat i że on nigdy się do swojego profesora nie odważył mówić, że coś mu się nie podoba, że on się źle z tym czuje, że ja i pamiętam, że z tym profesorem miałem straszny problem przez to, że wyraziłem swoją opinię negatywną, okazałem swoje uczucia, swój wyraz sprzeciwu i do dzisiaj z tym profesorem rozmawiam.
Dokładnie. Właśnie w Korei pytanie się o tło danej sytuacji, pytanie się o wyjaśnienie powodów jakiegoś zdania, zarządzenia, czegokolwiek, po prostu jest nie na miejscu. Trzeba po prostu, jeżeli szczególnie jest się właśnie na niższym tą rangą, trzeba po prostu wszystko robić według wskazania, bez w ogóle żadnych pytań. To jest bardzo właśnie ciężkie, szczególnie w firmach, bo przychodzi szef, który załóżmy rozmawiał, nie wiem, stop management na różne jakieś tam tematy i w ogóle, przychodzi do ciebie i jednym zdaniem każe ci coś robić. W ogóle bez wyjaśnienia, dlaczego, po co. I ty musisz po prostu sam czy sama wszystko sobie samemu tam jakoś wykombinować. To jest właśnie takie bardzo... Nie można zapytać dlaczego, po co.
Dlaczego ja?
Tak. I to jest właśnie bardzo, bardzo trudne właśnie w relacjach z Koreańczykami, że nie ma tej takiej zwrotnej komunikacji.
Tak, znaczy to jest trudne z naszego punktu widzenia, bo ja zauważyłem, że moi współpracownicy Koreańczycy, jeżeli coś jest od nich wymagane przez osoby wyższej rangą, to jest po prostu robione od razu. To nie ma pytania, dlaczego ja, dlaczego mam to zrobić teraz... Po prostu jest robione.
Po co i zawsze trzeba znać jakieś... Dla nas, my musimy znać kontekst danej sytuacji, żeby to, co robimy, miało jakiś sens, żeby było efektywne, tak? Żeby rezultat był w porządku. No, Koreańczycy dostają jakieś zadanie i po prostu sami muszą sobie dopowiedzieć cały kontakt, być może zadzwonić do drugiej osoby, sami sobie to tło jakby dokleić do całej sytuacji. Także nie możemy, obcokrajowcy bardzo często nam się pytali, dlaczego będą wyrażali swój sprzeciw, jakieś tam swoje uczucia, natomiast nie jest to właśnie mile widziane.
Ja myślę, że dlatego też taka koreańska polityka jest dosyć trudna, ponieważ oni nie potrafią się właśnie komunikować ze sobą przez to takie brak tego feedbacku, brak takiego tej kultury właśnie feedbacku, więc... Mm-hmm.
Dokładnie. Coś zupełnie przeciwnego do tego, co u nas się promuje.
No i to chyba było na tyle. Nie wiem, jeszcze o czymś można by wspomnieć? Chyba nie. Może naszym słuchaczom przyjdą jakieś pomysły o co chcieliby zapytać, czy rozmawianie na jakieś tematy w Korei jest w porządku, czy nie. No i chyba można zauważyć dużą różnicę w porównaniu do Polski, czyli ta polska, w sumie zachodnia kultura i ta kultura azjatycka bardzo się różni, nie tylko odnośnie tematów tabu, ale też przesądy są różne. I też różni się ta kultura koreańska od amerykańskiej. W Ameryce jest fairy, ta tooth fairy, czyli ta wróżka od zębów, a tutaj się rzuca zęby na dach.
Tak. Co jest inne właśnie, to tak, że zmiany w ogóle inaczej są wprowadzane. No, u nas na Zachodzie raczej właśnie dyskutuje się na różne tematy, nie wiem, próbuje się wypracować jakiś konsensus i tak dalej. Natomiast z kolei tak jak mówisz, że pewne tematy są rzucane, na przykład właśnie w wiadomościach mówi się o homoseksualizmie wszędzie indziej, a nie w Korei, ale już sam fakt, że mówi się o tym zjawisku, w ten sposób edukuje się i jakby przygotowuje się społeczeństwo koreańskie na dalsze kroki. W Korei właśnie tak bardzo często właśnie podchodzi się do tego rodzaju zmian, że nie są one jakby bezpośrednio rzucane na po prostu jak rękawica o ziemię, tylko po prostu jakimiś tam drogami bocznymi dochodzi się do tych zmian. Tak samo na przykład działa pogłoska w Korei w firmach, że jest jakaś tam zmiana, reorganizacja. To nie jest tak, że się ogłasza oficjalnie, tylko właśnie gdzieś tam poprzez trzecie osoby puszcza się pogłoskę, tak żeby ludzie się przygotowali do jakiejś tam zmiany.
Potem
dopiero oficjalnie się...
Jak już wszyscy wiedzą tak naprawdę.
Dokładnie, jak wszyscy wiedzą. I właśnie moim zdaniem właśnie te wszystkie, na przykład samobójstwa i tak dalej, to w pewnym momencie będzie jakaś tam dyskusja, do tego tematu jakby podejdzie się, dlatego że ten temat już jest obecny w świadomości Koreańczyków, tylko po prostu zajmie to trochę czasu.
Do takiej oficjalnej...
Tak, i to jest właśnie ta różnica, że u nas wszystko po prostu idzie się po prostu na żywioł, a w Korei jednak wszystko się robi taką otoczką, jakby rozmasowuje się to społeczeństwo. Tak samo na przykład z homoseksualizmem w dramach, tak? Teraz też właśnie pojawia się dużo właśnie, nie dużo, ale jest kilka na przykład bohaterów,
wątków
właśnie homoseksualnych, tak żeby ludzie w ogóle zobaczyli, o co chodzi, że to są normalni ludzie, że mają jakieś tam, wiesz, normalne swoje problemy i tak dalej i po prostu w ten sposób jakby właśnie aplikuje się te wszystkie zmiany w to koreańskie społeczeństwo.
Tak, takie powolne zastrzyki, a dopiero potem to się przejawi jakby w taki pełen treatment.
Tak.
Natomiast tak jak mówisz, to się zgadza i wydaje mi się, że te tematy tabu w Korei wkrótce przestaną być tymi tematami tabu, bo to po prostu, tak jak mówisz, to społeczeństwo cały czas jest rozmasowywane. Wiele problemów, o których przed chwilą wspominaliśmy, czy te przemoc w małżeństwach, czy tego typu rzeczy, już tak jak mówiliśmy w tej audycji o przestępstwach, już są poruszane na szczeblu tym takim ustawodawstwa, tak, czy tak. Prawa. Także to jest... Wszystko jest... Idzie ku dobremu.
Tak, dokładnie.
Więc pewnie trochę Korea jest pod tym względem trochę z tyłu, rzeczywiście za Zachodem. Z tyłu w sensie takim poruszania tych właśnie tematów ciężkich, czy tematów, o których się nie rozmawia.
Dokładnie. No i co, w następnej audycji o czym będziemy rozmawiać? Również czymś ciekawym.
Tak.
Bo...
Następna audycja również będzie audycją z listy konkursowej. Będzie to audycja na temat sytuacji osób mniej zamożnych i obiedzie w Korei. Korea jest postrzegana przez, szczególnie ta Korea Południowa w dzisiejszych czasach jest postrzegana jako potęga gospodarcza, jako taki tygrys azjatycki, który słynie z marek elektroniki, z marek samochodów, z super linii lotniczych, z najlepszego na świecie lotniska, z super naukowców, z...
No i ze standardu życia, tak? No bo Koreańczycy jednak życia. Chodzą z tymi swoimi torebkami Louis Vuitton i jeżdżą tu i tam.
Ja to specjalnie nie poruszam nas, Marek, ale widzę, że reklamujesz.
O Jezu, ja nie lubię, strasznie Louis Vuitton, sorry. No, w każdym razie będziemy rozmawiać właśnie o sytuacji ludzi mniej zamożnych, bo tacy właśnie w Korei też są, tylko tego po prostu na co dzień nie widać.
I to też jest taki pewnie temat tabu, mi się wydaje.
To jest też temat tabu, dokładnie. To jest coś bardzo właśnie ukrywane przez rząd koreański i tak dalej, ale ta bieda jest i to jest naprawdę temat coraz bardziej poważniejszy.
I też jest ta bieda jest problemem.
Tak.
Także o tym już za 2 tygodnie. Serdecznie zapraszamy na nową audycję i dzisiaj dziękujemy.
Do widzenia.